Cześć, witaj na kursie Microsoft i Vim razem lepiej. Będzie to dość nietypowy kurs, bo jest moim gościem Mariusz Rybosiński z firmy Vim. I ten kurs będzie poświęcony tak naprawdę integracji, połączeniu dwóch firm, rozwiązań Microsoftowych i rozwiązań Vimowych, które bardzo dobrze uzupełniają się w kontekście budowania i ochrony oraz monitorowania infrastruktury wirtualnej. Ja nazywam się Darek Porowski i pracuję w firmie Microsoft Polska jako Senior Technical Evangelist. Od razu chciałbym Ciebie serdecznie zaprosić na mój blog firmowy, na którym staram się pisać różne artykuły techniczne albo też informacje o wydarzeniach związanych głównie z infrastrukturą Microsoftową. Jest to strefa MS. Kilka słów o Mariuszu. Myślę, że Mariusz najlepiej sam się przedstawi.
Witam, cześć, witam wszystkich. Więc nazywam się Mariusz Rybusiński. Od ostatnich 3 lat pracuję w Vimie, natomiast w branży IT już od kilkunastu lat. I obecnie jakby jestem inżynierem na rynek Polski i krajów bałtyckich.
Dla kogo jest szkolenie? Oczywiście mam nadzieję, że jest dla Ciebie właśnie, a tak naprawdę dla administratora, architekta rozwiązań infrastrukturalnych, który jest zainteresowany głównie kopiami zapasowymi środowisk wirtualnych, środowisk Microsoftowych, ewentualnie integracji z chmurą Azure, czyli jak środowiska tak naprawdę lokalne, wirtualne wynieść do chmury, w jakim celu, o tym powiemy sobie oczywiście podczas tego szkolenia. Tak samo dla administratora, który jest zainteresowany monitorowaniem takiej infrastruktury wirtualizacji, a przede wszystkim dla każdego, kto jest zainteresowany czym? Dostępnością danych. Bo to jest najważniejsze, żeby nie stracić tych danych, żeby mieć je w razie czego pod ręką, żeby odzyskać jak najszybciej, czyli mieć je dostępne. Więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, to jest to szkolenie jak najbardziej dla Ciebie. Na tym szkoleniu skupimy się na połączeniu właśnie środowisk Microsoftowych, środowiska Hyper-V, środowiska aplikacyjnego typu SharePoint, Exchange, Active Directory, SQL oraz maszyn wirtualnych w kontekście właśnie ochrony i zastosowania produktów Vimowych oraz ewentualnie chmury ażurowej. Ten kurs składa się z 4 modułów, w którym po pierwsze opowiemy sobie troszeczkę o kopiach zapasowych. Po co, w jakich scenariuszach, dlaczego w ogóle robić kopie zapasowe. Oczywiście, jeżeli jesteś hardkorowym adminem, to nie robisz kopii zapasowych, ale miejmy nadzieję, że po tym kursie się to zmieni i nie będziesz takim hardkorowcem.
Współczynnik tych, którzy robią backupy i tych, którzy będą robić backupy, będzie się zmieni.
Tak, oczywiście mam nadzieję, że jednak nie jesteś w tej grupie, którzy nie robią backupu. Lepiej mieć jakikolwiek backup, niż w ogóle go nie mieć. Oczywiście lepiej mieć taki, który działa, ale o tym też sobie powiemy, żeby mieć taką pewność. Powiemy też sobie właśnie o tej integracji rozwiązań Vimowych z chmurą Microsoft Azure. Po co, w jakich scenariuszach i do czego to będzie potrzebne. Powiemy też sobie o monitorowaniu infrastruktury wirtualizacji, monitorowaniu głównie w zasadzie wirtualizacji na taką dość szeroką skalę z poziomu produktów Microsoftowych za pośrednictwem Vima, ale nie tylko do monitorowania środowisk Microsoftowych. Tak. Więc taka troszeczkę ciekawa zależność, jak to wszystko połączyć, tak żeby to miało ręce i nogi. W module 4 w zasadzie sobie to podsumujemy. Będziemy chcieli też przekazać Ci pewne kolejne kroki, jakieś linki, które mogą być dla Ciebie pomocne w celu jakby pogłębienia wiedzy związanej z produktami Microsoft i integracją z rozwiązaniami firmy Vim. Mariusz, kilka słów o Vim. Co to jest za firma, co wy robicie i dlaczego w ogóle razem współpracujemy?
Dobrze, więc czym się zajmuje firma Vim? Otóż firma Vim jest powstała 10 lat temu, więc w tym roku obchodzimy 10-lecie naszej firmy. Także firma powstała w 2006 roku, aczkolwiek pierwsze produkty takie komercyjne wyszły w 2008 roku, także jeżeli chodzi o kiedy może kojarzycie, kiedy kojarzysz produkty na rynku, to może być też właśnie taka druga data, 2008. Obecnie siedziba firmy jest w Szwajcarii, natomiast oddziały są po całym świecie zlokalizowane, od Stanów, od Ameryki, Europa, tutaj chyba jest największa liczba pracowników, Azja, Australia, także na całym świecie jest jakby globalna firma. Może nie jest tak duża jak Microsoft, prawda? Po prostu w Vimie pracuje prawie 2000 pracowników.
No to już jest całkiem spora firma.
No całkiem spora. Natomiast mimo tego, że jest tych 2000 pracowników, to mamy obecnie prawie dochodzimy, w tym roku mamy nadzieję dojść do około 200, ponad 200 tysięcy klientów, uzyskać już jakby unikatowych firm, które korzystają z rozwiązań Vima. Na rynku polskim to jest około 1500 klientów.
No to bardzo, bardzo ładnie. No i w ogóle dlaczego robimy to nagranie razem? Oprócz tego, że Microsoft i Vim są tak naprawdę aliansowymi partnerami, czyli dość to nie jest takie standardowe partnerstwo, tylko to jakby level wyżej, czyli mocna integracja pomiędzy różnymi własnymi produktami. Natomiast u was jest takie hasło 1 plus 1 równa się 3. Ja się chyba trochę innej matematyki uczyłem. Jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego i jak to się ma w kontekście Microsoft i Vim?
Dobrze, więc w tym przypadku to po prostu łącząc dwa różne systemy, czyli po prostu z jednej strony jest Microsoft, czyli firma, która jakby wyznacza trendy, czyli kierunek, na przykład kierunek chmury, prawda, nowoczesne technologie, bardzo fajne rozwiązania. Z drugiej strony jest podobnego typu firma jak Vim, czyli łącząc te wartości, też jakby możemy uzyskać coś ekstra, czyli osobno produkty Microsoftu, osobno produkty Vima są w porządku, są ok, natomiast w połączeniu razem możemy stworzyć na tyle ciekawe środowisko, na tyle ciekawe możliwości uzyskać, że uzyskujemy coś ekstra, coś więcej, więc łącząc technologie obu firm, czyli zyskujemy coś ekstra.
Czyli jedna firma plus jedna firma to jest 2 plus ekstra, czyli tak, równa się 3.
Dokładnie.
I ten ekstra, czyli ekstras, czyli tak naprawdę synergia dwóch technologii, dwóch myśli technologicznych, dwóch bardzo porządnych graczy na rynku, uzyskujemy coś fajnego, co żadna z firm jakby osobno nie jest w stanie dostarczyć w takiej formie. Okej, to myślę, że pomału przejdziemy do meritum. Porozmawiajmy sobie troszeczkę o jednym z najważniejszych rzeczach, czyli kopie zapasowe, po co robić, dlaczego robić, i to jest właściwy już teraz moduł pierwszy naszego szkolenia. Porozmawiamy sobie tutaj w zasadzie o trzech takich głównych highlightach, w zasadzie takich wyróżnikach w tym module, o regule 3-2-1-0. Absolutnie nie wiem, co to jest. Mariusz powiedział, że mi wytłumaczy. To jest, brzmi bardzo, bardzo ciekawie, więc to czekam z niecierpliwością. Porozmawiamy sobie o architekturze rozwiązań Vimowych, jak to w ogóle wygląda w kontekście integracji z rozwiązaniami Microsoftowymi, jak to w ogóle działa. Następnie pokażemy sobie i omówimy, jak wygląda odzyskiwanie maszyn wirtualnych Hyper-V. Później w kontekście też danych aplikacyjnych, bo okej, maszyna wirtualna, ale
to nie wszystko.
To nie wszystko, tak? Biznes nie jest zainteresowany, na czym to działa, jak to działa, tylko jest zainteresowany właściwie.
Żeby działało dokładnie. Zawsze.
Dokładnie, więc później przejdziemy sobie troszeczkę do kopii zapasowych danych aplikacyjnych i jak to się ma w kontekście do rozwiązań Vimowych. I tutaj w kontekście danych aplikacyjnych myślę o właśnie SQL-u, o Exchange'u. No i myślę, że jeszcze kilka rzeczy tam cię podpytam.
Na pewno.
Więc zobaczymy. Następnie weryfikacja kopii zapasowej, bo posiadanie kopii zapasowej, która tak naprawdę nie działa, to nie jest posiadanie żadnej kopii zapasowej tak naprawdę. I co w związku z tym Vim może zaproponować, żeby taka kopia była zweryfikowana i działała? Czyli jak robić takie testy weryfikacyjne, walidacyjne? I ostatni punkt tego modułu to będzie ochrona stacji klienckich i serwerów tak naprawdę fizycznych, czyli nie wirtualnych. Czyli co można uzyskać za pośrednictwem połączenia systemów Windowsowych, chmury Microsoftowej i systemu Vimowego, żeby chronić takie środowiska niewirtualne, bo z tego, co ja wiem, to Vim to jest głównie wirtualizacja, więc jak tutaj się ma do stacji fizycznych?
Wszyscy myślą, że po prostu tak, że Vim to jest wirtualizacja, ale to sobie powiemy wszystko.
No to mnie to bardzo, bardzo ciekawi. Chętnie o tym posłucham. Reguła 3-2-1-0. To brzmi magicznie. Chętnie teraz usłyszę od ciebie, co to jest i jak to się ma do waszych rozwiązań w połączeniu z naszymi rozwiązaniami.
Dobrze, więc jest taka dobra praktyka na rynku związana z backupami, z zabezpieczaniem danych. Jest ona związana z tym właśnie reguła 3-2-1. Znaczy oficjalnie możecie, jeżeli znajdziecie, poszukacie w Wikipedii, to ta praktyka jest nazwana 3-2-1.
No właśnie, ja taką znam i mnie zastanawia to 0.
No i właśnie my to rozszerzyliśmy o jeszcze jeden element, 1-2-0, ale tutaj przeanalizujmy po kolei każdy z tych elementów. Więc pierwsza rzecz. żeby być pewnym, że w razie awarii, w razie jakiegoś pożaru w serwerowni, jakichś nieprzewidzianych sytuacji, żeby móc przywrócić się, żeby być spokojnym i sobie spokojnie, jakby ze spokojną głową jakby podchodzić do takiej awarii, powinniśmy mieć co najmniej 3 kopie naszych danych. Mhm.
Tak, to, no to jest dla mnie jasne.
Czyli no, posłuchajcie, wiadomo, dane produkcyjne, tak, plus co najmniej 2 jeszcze gdzieś dodatkowe kopie, że jak nie jedna, może gdzieś dysk się uszkodził, mhm, może coś jest nie, może coś jest nie tak. Dodatkowo możemy wykorzystać na przykład w przypadku wirtualizacji, prawda? Wirtualizacja jest dosyć takim trendem, mhm, prawda? To coraz bardziej wchodzi...
Możesz nawet nie trendem powiedział, tylko wręcz standardem.
Tak, do niedawna było to traktowane jako nisza. No w tym momencie według jakichś raportów
no to już jest znaczna,
różnych firm to jest jakby ponad 70% już,
no, a nawet 80%
wirtualizacji serwerów jest wirtualizowanych, więc możemy korzystać na przykład z technologii snapshotowej, prawda? W tym momencie możemy sobie na przykład, nie wiem, co godzinę wykonywać, mhm, możesz taki snapshot wykonywać.
To też pamiętajmy, że snapshot to nie backup.
Tak, więc
snapshot... Wiele osób się zdziwiło w pewnych momentach.
Więc snapshot to nie backup, ponieważ no, wyobraźmy sobie sytuację taką, że jeżeli ulega nam awarii macierz, na której mamy, przechowujemy tę maszynę wirtualną, no to snapshot zazwyczaj jest na tym samym storage'u, na tym samych nośnikach, na którym są dane oryginalne, więc w tym momencie, jeżeli byśmy mieli na przykład, nie wiem, w ciągu całego dnia, co godzinę backup, takie backupy poprzez snapshoty, mhm, no to w tym momencie tracimy wszystko,
no,
prawda?
Dokładnie. Teoretycznie producenci macierzy mówią, że są niezastąpione, ale to nie, wiesz, zalanie, pożar, jakaś...
Tak, różnie, różnie.
To nas nie uchroni od niezawodności sprzętu.
Różnie to może być. Dobrze, więc no, kolejna sprawa, więc mamy już sobie trzy kopie. Jak już zasugerowałem z tymi snapshotami, te dane powinny być na co najmniej dwóch różnych nośnikach.
Tak, prawda? Jak ten przykład, tak? Tak, macierz niby jest niezawodna, ale jak nam pożar jakiś wystąpi, albo
tak,
jakaś,
to powinniśmy mieć te dane na jakimś innym, niezależnym nośniku, prawda? Bo czasami jest nawet przy jakimś update'cie jakiegoś firmware'u, prawda? Może być jakiś błąd w oprogramowaniu, prawda? Coś będzie przekłamanie, mhm, i później te dane będą już bezużyteczne. Także pamiętajmy o dwóch różnych nośnikach i tutaj wiadomo, im częściej przerzucamy te dane, tym jest lepiej, bo mamy zaktualizowane, natomiast tu jest pewna pułapka. Ta pułapka jest taka, może być, jeżeli wykonujemy na przykład synchronizację danych synchroniczną, mhm, asynchroniczną. Jeżeli to robimy dosyć często, to co jeżeli dane pod kątem logicznym zostaną uszkodzone, na przykład zostanie skasowany jakiś plik źródłowych danych, to on może nam się, ten błąd, w tym przypadku może traktowany jako błąd, to skasowanie może zostać przeniesione do drugiego zasobu, na drugi dysk, prawda? Więc no tak, synchroniczne replikacje są ważne, ale to dotyczy konkretnych scenariuszy.
Bardzo, bardzo specyficznych, zgadza się.
Tak, także z tym trzeba uważać. Kolejny krok, czyli mamy już sobie 3 kopie, tak, na dwóch różnych nośnikach.
Dokładnie.
I jedna z tych kopii powinna być offsite, czyli w zdalnej lokalizacji.
Dokładnie, poza firmą, w której te dane są przetwarzane.
Tak, no to adresuje taką sytuację, że no okej, okay, co jeżeli całą serwerownię, nie wiem, dotknie jakiś kataklizm, prawda, naszą mhm, lokalizację, prawda? Czy to może być pożar, czy to może być powódź. Różne rzeczy mogą się zdarzyć, więc dobrze jest mieć co najmniej tą jedną kopię w zdalnej lokalizacji.
Czy no to i to też niekoniecznie w tym samym rejonie, to powinno
tak,
być jakoś...
Tak, to może być geograficznie po prostu inne miasto, inne województwo, inny kraj, inny kontynent nawet.
Dokładnie. No były takie przypadki, no, czarny trochę scenariusz tutaj zaprezentuję, World Trade Center, dwie tak, wieże, firmy czasami miały na krzyż zbudowane serwerownie, czyli w jednej wieży miały swoje primary data center, w drugiej miały secondary data center. Stało się, jak się stało, dwie wieże poszły w dół, dwie serwerownie poszły w dół, firma nie istnieje. Miała kopię offsite? Miała, ale czykolwiek ona była tak blisko pierwszej lokalizacji, że to nie był dobry scenariusz, jeżeli chodzi o budowanie disaster recovery site'u.
Mhm. Dobrze, no i teraz jakby może się tak narodzić takie pytanie, okej, okay, no to offside, no to jakie mamy możliwości, jakie są opcje?
Właśnie, co możemy tu zrobić? No ja znam dość taki, dwa scenariusze w zasadzie przychodzą mi do głowy. Jeden scenariusz to jest tasiemka, walizka, biorę tasiemkę, tak. Przepraszam, i idę znowu, nie wiem, do skrytki bankowej, do drugiej lokalizacji mojej firmy, zamykam w tej drugiej lokalizacji gdzieś w szafie taką taśmę czy dyski, a druga no to Azure, chmura publiczna, dość daleko oddalona. Znaczy,
to ja tak na szybko miałbym jeszcze jedną opcję, czyli tak, podsumowując, powiedziałeś taśmę, za taśmami na pewno może przemawiać koszt takiego przechowywania danych, prawda, bo
aczkolwiek, no to już bym też pomału, troszeczkę odstawił.
Tak, no ale no, cena jest dosyć dobra, jest przelicznik za gigabajt, za terabajt, no ale minusy. Po pierwsze, musimy tą taśmę wywieźć do jakiejś skrytki bankowej.
Jest to bardzo fizyczne.
Czyli jest dosyć to uciążliwe, prawda, że musimy czasami, trzeba o tym pamiętać, to jest najważniejsze, bo jeżeli ta taśma zostanie w naszym data center, no to...
No tak.
To już nie
trzeba przewinąć co 5 lat.
Trzeba przewinąć co jakiś czas, więc to są dochodzi jakieś takie, no też czas odtwarzania nie jest tak optymalny jak odtwarzanie danych z dysku. To jest jedno. Drugie, zanim przejdziemy do chmury, to ja myślę, że jeszcze jest druga opcja, jest posiadanie własnej lokalizacji zdalnej, prawda?
Tak.
Na to sobie na pewno mogą pozwolić duże firmy, duże instytucje, które posiadają jakąś centralę z jakimś głównym data center, natomiast mają jakieś oddziały, czy to po kraju, czy po świecie rozsiane, gdzie mają, też mają jakąś infrastrukturę. I po prostu pomiędzy tymi oddziałami można sobie przesyłać te dane. Jest to na pewno pod kątem prędkości odtwarzania, na pewno jest to wygodniejsze, nie trzeba o tym pamiętać, po prostu, bo to jest jakby online'owo się wszystko dzieje. Natomiast olbrzymim minusem tutaj, według mnie, jest koszt tego. Po prostu o ile duże firmy są w stanie sobie na to pozwolić, o tyle małe firmy, no czasami może być to kosztowo nieopłacalne inwestowanie w jakiś dodatkowy data center. Wiadomo, trzeba zakupić w ogóle jakiś grunt, budynek, czy wydzierżawić, wynająć, wstawić tam serwerownie, jakieś serwery, podłączyć jakieś redundantne czy to łącze internetowe,
no
łącze z prądem,
jest to,
prądem,
duża zabawę, nie
jest to na pewno są koszty na utrzymywanie tego, duży nakład
ale
finansowy.
Wiesz, tak naprawdę większość firm w Polsce to jest sektor SMB, ewentualnie średnie firmy, tak? Małe, średnie firmy to jest trzon tak naprawdę polskiej gospodarki i to jest główny nasz klient na chwilę obecną. Oczywiście sektor enterprise'owy jest dość duży, ale to tak jak wspomnieliśmy, tak, zapasowy data center własny, głównie sektor data enterprise'owy, większość niestety, oczywiście to źle powiedziane, natomiast większość faktycznie jest mniejszych firm, mniejszych graczy, które niekoniecznie mają swoje data center zapasowe. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, jeżeli bym prowadził, nie wiem, 10-20 osobową firmę, żebym postawił pełne profesjonalne data center w drugiej lokalizacji, która jest najlepiej jeszcze oddalona w ogóle w innym mieście. No chyba, że był firmą hostingową i zatrudniał 20 administratorów i to jest moja cała firma, jeżeli chodzi o liczbę użytkowników. Natomiast no, hostuję wtedy dane dla klientów, no to jakby troszeczkę inna specyfika branży,
tak,
więc
tak.
To jest inny temat. I co dla takich? No nie chmura.
W tym już to, co sam już wspomniałeś. Chmura jest tutaj idealnym rozwiązaniem, bo po pierwsze płacimy, możemy sobie takie, nie musimy inwestować w jakieś nasze lokalne data center.
Nie mamy żadnych kosztów wejścia.
Nie ma żadnych kosztów wejścia. Płacimy za te zasoby, które używamy. Więc jeżeli na dzień dobry, nie wiem, używamy 50 giga, 100 giga, to za tyle płacimy.
Dokładnie.
Z czasem, jeżeli nasz biznes się rozwija, no to proporcjonalnie do danych możemy tutaj dopasować koszty. Również to potrafi zaadresować takie okresowe wzrosty zapotrzebowania, prawda? Jeżeli
na przykład na 3 dni 20 giga zamiast 10.
Tak, na przykład, albo na przykład, nie wiem, firma ma jakąś dodatkową kampanię marketingową i potrzebuje jakieś ekstra zasoby, ekstra moc obliczeniową, to może być to chmura, Azure jest tutaj wtedy idealnym zastosowaniem, ale o szczegółach to sobie jeszcze...
O chmurze tu bardziej w kontekście backupu i wyniesienia tego tak. jako offsite. To jest faktycznie bardzo dobry kandydat. Okej, okay. Cały czas intryguje mnie ta reguła 3-2-1-0. Troszeczkę o tym zerze, jakbyś mógł powiedzieć, że co mam sobie, dla mnie tak mi się to skojarzyło, że co, wszystkie teraz te kopie i rzeczy mam co usunąć, nie mieć w ogóle tych kopii.
No i teraz ja ci zasadzę ci to, przez jakby też pytanie. Pomyśl sobie, jeżeli masz wykonany backup, masz ich 3 kopie wykonane na 2 różnych nośnikach, jedną masz offsite. Ale teraz przychodzi awaria. Chciałbyś odtworzyć i pierwsza kopia nie działa. Druga kopia nie działa.
Po prostu... trzeci krok składam wypowiedzenie.
Trzeci krok składasz wypowiedzenie. Więc to, co my dodaliśmy tutaj jako firma VIM, ten ostatni 3.2.1.0, tą taką ekstra wersję, to po prostu w tych naszych backupach powinniśmy mieć 0 błędów.
Czyli te backupy
powinny być zweryfikowane.
Czyli tak jak prawidłową politykę się robi backupu, tak? Czyli mamy kopię zapasową, musimy ją zweryfikować, czy odtworzenie przebiegło pomyślnie.
Tak. Czyli po prostu takie backupy w momencie, gdy nie ma awarii, gdy mamy czas, możemy sobie pozwolić, powinniśmy sobie to zweryfikować, że jeżeli coś by miało nie zadziałać, to już powinno być to takie nasz ostrzeżenie, taki alert, że halo, te backupy mogą nie działać, proszę zweryfikować, prawda? Kolejna sprawa. Jeżeli to zweryfikujemy, że te backupy są działające, prawda, nie mają żadnych błędów, jesteśmy w stanie odtworzyć takie dane, to w pewnym sensie nasz backup, nasze dane, te, które przechowujemy, będzie to tak jak nasze autokasko, prawda? W razie jakiejś awarii, no po prostu jak działa autokasko? Jeździmy sobie spokojnie, modlimy się, żeby tego nigdy nie użyć.
Dokładnie. Ale i tak za to płacimy.
A i tak za to płacimy, no bo żeby mieć tą spokojną głowę, ale w razie awarii wiemy, że jeżeli mam autokasko, dzwonię, dostaję auto zastępcze, prawda?
Tak,
zwrot kosztów naprawy, więc tutaj też. Jeżeli jest awaria, jeżeli mamy backupy sprawdzone, więc wiemy, że w razie awarii jesteśmy w stanie je odtworzyć, więc spokojnie przechodzimy wtedy do procesu odtwarzania
teraz
danych.
Dzięki temu, myślę, tak mi się od razu nasuwa, możemy zweryfikować czas odtwarzania backupu i na przykład wtedy zasugerować biznesowi, że jesteśmy w stanie z nimi podpisać SLA na takich warunkach, że
dokładnie.
W razie czego potrzebujemy, nie wiem, 2 godziny, godzinę na odzyskanie danych, tak?
Tak.
Na przykład w business hours.
Tak, takie testy pozwolą nasz oszacowanie też jakby polityk RPO, RTO, czyli tych właśnie czasów odzyskiwania, które później mogą się przełożyć na właśnie na SLA, a de facto to, co jest najważniejsze dla biznesu, na pieniądze, na
dokładnie,
fundusze.
Dokładnie.
I myślę, że jeszcze ostatni taki jakby obszar, gdzie można by zastosować to jakby, jak to użyć, tą weryfikację backupów, myślę, że to jest po prostu taki poligon doświadczalny, takie testy, po prostu testując takie odtworzenie, po prostu symulując takie odtworzenie, niejako możemy symulować po prostu cały proces odtwarzania, skoro wiemy, ile to będzie trwało, jakie mogą być potencjalnie problemy, prawda, że gdzieś może jakiś login nie tak, gdzieś może jakieś łączności nie ma.
Możemy sobie ładną politykę.
Tak, więc można sobie to, więc to sobie po prostu można sobie przetestować, to można też na przykład użyć, nie wiem, jak jest nowy pracownik w firmie, żeby sobie potestował, zanim damy mu do uprawnienia dostęp do danych produkcyjnych, nie na takim testowym środowisku, właśnie sobie zweryfikuje poprzez takie właśnie testy.
Okej. Okay. Mariusz, myślę, że kwestie backupowe mamy już troszeczkę ze sobą. Po co, dlaczego, o reguła 3.2.1.0, dziękuję za wyjaśnienie.
Czyli na pewno wiem, że trzeba backupy robić.
Czyli nie, że usuwamy, żeby mieć
nie.
Dobrze.
Uf. Czyli 0 błędów. Dobrze, czyli podsumowując, 3 kopie, 2 nośniki, 1 w zdalnej lokalizacji, 0 błędów w tych naszych backupach.
Okej. No słuchaj, myślę, że przejdźmy pomału do mięska, tak? Czyli do technikaliów. Jak się w zasadzie ma związanie VIM-owe w kontekście Microsoftu i maszyn wirtualnych? Jakbyś mógł powiedzieć koncepcję, architekturę tego rozwiązania, jak to wygląda?
Dobrze, więc jeżeli chodzi, przechodząc do konkretnie produktów VIM-a, więc pierwszy produkt dotyczą, o którym jakby chciałem powiedzieć, dotyczący zabezpieczania danych, backupowania danych, jest VIM Backup and Replication. Jest to rozwiązanie optymalizowane dedykowane, od zera napisane pod kątem wirtualizacji. Skoro to sobie powiedzieliśmy, wirtualizacja już ma ponad 70-80%, więc jest to już jakby dominujące.
Tak.
Więc to, co my jako WIM zrobiliśmy, napisaliśmy rozwiązanie dedykowane, nie dostosowane do wirtualizacji.
Czyli tak jak niektórzy producenci zrobili, mieli system backupowy, mieli system po prostu,
tak.
I starali się jakieś tam moduły dopisać, żeby backupowały tą
żeby
wirtualizację.
Żeby to jakby tak przełożyć tą backupy środowiska fizycznego, tą stare podejście do backupów, żeby to równie przełożyć na wirtualizację. My chcieliśmy, tworząc to oprogramowanie, żeby od zera wykorzystać benefity, jakie daje wirtualizacja, to mobilność wirtualizacji i żeby to wystosować. I tutaj przechodząc jakby już do poszczególnych komponentów architektury środowiska
WIM. Z czego się taki backup and replication składa i co musimy tak naprawdę, co ty użytkowniku musisz wdrożyć we własnej infrastrukturze, żeby odpalić takie środowisko?
Więc po pierwsze myślę, że najważniejsze potrzebujemy mieć wirtualizację, ale myślę, że to jest chyba w miarę,
tak, oczywiste, żeby
w miarę oczywiste, czyli,
jeżeli mamy
wirtualizację, czyli to jest jakby od tego zaczynamy. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o komponenty. Na pewno mamy backup server, czyli taki mózg naszego oprogramowania.
Czyli system zarządzający.
Tak, system zarządzający, tam mamy konsolę, stamtąd
mamy
z tej konsoli.
Usługę, która sobie...
Tak, tam sobie pracujemy. Jest rozwiązanie oparte napisane w technologii dotnetowej, czyli jakby w środowisku przede wszystkim instalowane.
Naturalnym
dla niego środowisko Microsoftowe, więc bardzo ładnie tutaj się jakby już na dzień dobry łączy. Czyli skoro mamy już konsole zarządzające, no to będziemy chcieli gdzieś te backupy przechowywać, więc intuicyjne jest, że potrzebujemy jakieś dyski, gdzie będziemy te dane przechowywać. Jakiś storage, wiesz, repozytorium. Po prostu nazwijmy to po prostu repozytorium, gdzie przechowujemy
dane. Bo według mnie na dzień dzisiejszy powiedzieć dyski to dość może być
to
takie...
jest w różnych miejscach, nazwijmy to repozytorium, czyli gdzie przechowujemy nasze dane, nasze backupy. Oczywiście później te z tych dysków, prawda, nazwijmy to, tam przechowujemy backupy, natomiast archiwum, czyli po prostu coś już, co musimy z powodu jakiejś, nie wiem, retencji, z powodu jakichś obostrzeń prawnych przechowywać przez kilka lat i do tego nie zaglądamy, no to już nazwijmy to, że to jest już kwestia archiwum i to sobie możemy właśnie za to jako zdalną kopię wyłożyć, to o tym sobie jeszcze powiemy.
Możemy przyjąć, że będziemy operowali na dwóch tak naprawdę terminach, repozytorium i archiwum.
Repozytorium, archiwum, tak. I repozytorium dotyczy przechowywania backupów, a archiwum to już jest długo, takie składowanie długoterminowe, więc czyli musimy sobie jakby postarać się o jakieś repozytorium i tutaj może być dowolne technologie, bo to mogą być zarówno w dowolny sposób podpięte dyski do dowolnego naszego serwera w naszej sieci. To może być serwer Windowsowy, serwer Linuxowy, zasoby sieciowe po CIFS-ie, prawda, czyli różnego rodzaju NAS-y, jak najbardziej są tutaj możliwe.
A czy też skazi sobie wystawię do backup serwera?
Nie ma żadnego problemu, może być po USB nawet.
Okay.
Także tu jest pełna
dowolność.
Pełna dowolność, również rozwiązania sprzętowo-deduplikacyjne również są tutaj możliwe.
A słuchaj, na slajdzie, na tym rysunku widzimy coś takiego jak backup proxy server. Co to jest w kontekście WIM-a? Do czego to służy i w jakich scenariuszach można to użyć?
Proxy server jest, można powiedzieć tak z angielska, data moverem, czyli tutaj przetwarzamy dane. Mhm. Tutaj kompresujemy dane, tutaj deduplikujemy dane, tutaj szyfrujemy dane, czy te, które pobieramy z hypervisora i wrzucamy to do naszego repozytorium.
Okej. I w jakim to scenariuszu? To jest obligatoryjny ten komponent, czy to jest opcjonalny?
Tak, jest on obligatoryjny. Tutaj za chwilkę powiem jakby szczegóły, jak on może działać w kontekście Hyper-V, natomiast jest on obligatoryjny. I tutaj jeszcze dodam, jak tutaj widzicie Państwo na slajdzie, z prawej strony widać, że jest to repozytorium. Otóż, no jak produkt się nazywa, jak wspomniałem, się nazywa WIM Backup and Replication. Czyli właśnie...
Są dwa w jednym.
Dwa w jednym, czyli zamiast tego repozytorium możemy wykonać również replikę i po prostu wskazać inny host, gdzie przerzucamy te dane.
Rozumiem.
Dobrze.
Czy coś jeszcze z architektury?
Nie, myślę, że to już jakby z tych podstawowych kroków z architektury ogólnej jest wszystko. Natomiast w kontekście samego Hyper-V, czyli tak jak czyli mamy te właśnie dwa w jednym. Mhm. Kolejna sprawa, dosyć unikatowa na rynku. Mamy taką funkcjonalność, sami napisaliśmy od zera, jak śledzenie zmian w maszynach wirtualnych. Czyli no, większość rozwiązań do zabezpieczenia danych w momencie, gdy wykonujemy pełen backup i później jakieś backupy przyrostowe, to wykonując ten backup przyrostowy w przypadku rozwiązań Hyper-V, takie oprogramowania skanują cały dysk, sprawdzają, co zostało zmienione i dopiero zabierają te dane.
Rozumiem.
My to, co mamy, to mamy technologię, która jest certyfikowana przez Microsoft, która na bieżąco śledzi, które bloki zostały zmienione i w tym momencie zabieramy tylko i wyłącznie to, co...
Sprytnie
to, co zostało zmienione. Ta technologia ma się już pojawić, tak na pewno wiesz, w 2016 serwerze Resilient Change Tracking, natomiast dla wcześniejszych serwerów 2008, 2012 mamy własne rozwiązanie. Kolejny krok, dekompresja, deduplikacja. Deduplikację również posiadamy i deduplikację tutaj per pojedyncze zadanie backupowe, czyli jeżeli dla uproszczenia w jednym zadaniu backupowym mamy, nie wiem, na przykład 5 maszyn wirtualnych i wszystkie na przykład z tym samym systemem operacyjnym 2012 R2 na przykład,
to
wykrywamy i pojedyncze. W pliku backupowym będzie tylko jakby jeden system operacyjny plus 5 różnic pomiędzy serwerami, więc to jest jakby jedno. Jeśli chodzi, pytałeś o przy poprzednim slajdzie o to proxy, prawda?
Tak.
Jak ono może być, jakie są możliwości, jak to mniej więcej, gdzie to może być? Otóż tutaj dla Hyper-V są dwie opcje. Po pierwsze, może być to zainstalowane w parent partition, czyli na samym hoście naszego Hyper-V. I no, najczęściej się zdarza tak, że jeżeli mamy jakieś klastry Hyper-V, to nie wykorzystujemy zasobów w 100%, prawda? Żeby się zabezpieczyć przed awarią jednego serweru, wtedy te maszyny uruchamiają się na inny. Otóż w czasie backupu możemy te zasoby wykorzystać. Niech one też zarabiają na siebie, niech pracują, niech się utylizują. Więc w tym momencie możemy to wykorzystać. Natomiast jeżeli z jakiegoś powodu nie chcemy angażować tych zasobów, nie chcemy ich w ogóle ruszać,
to wtedy... mamy na przykład klaster Active-Active, nie?
Jest tak, Active-Active.
Rozłożone są maszyny pomiędzy węzłami.
Tak, to w tym momencie możesz sobie zainstalować, postawić sobie dodatkową maszynę zewnętrzną i na niej uruchomić tą rolę proxy. I wtedy mamy, czyli on-host proxy, to jest ten komponent, który jest na serwerze Hyper-V, off-host proxy to jest jakby z zewnątrz, spoza...
Czyli wtedy nie marnujemy zasobów na przykład produkcyjnych serwerów, w razie czego odpukać, żeby tam się nic nie stało, tylko na dodatkowym, na przykład słabszym, standardowym rozwiązaniu przetwarzamy te dane. Dobrze rozumiem?
Tak. Kolejny, fajna według mnie technologia dotyczy wykluczania plików. Otóż wykonując backupy takiego środowiska wirtualnego wewnątrz maszyn wirtualnych, to może o tym nie wspomniałem, ale dosyć istotne, nie musimy nic instalować wewnątrz maszyny wirtualnej.
Czyli bezagentowo.
Bezagentowo, tak. Natomiast jesteśmy świadomi tych backupów, tych aplikacji i na przykład to, co potrafimy wykorzystać. Znaczy, na przykład, czy możesz mi powiedzieć, jakiego typu rzeczy teoretycznie nie są potrzebne w większości przypadków w backupie?
Wszelkie tempy, tak?
Wszelkie tempy. Więc możemy sobie na przykład wykluczyć pewne pliki. Możemy, najbardziej popularny plik w każdym komputerze, w każdym Windowsie znajdujący się, plik wymiany, prawda?
Patch file.
On jest nam w ogóle niepotrzebny, ponieważ z backupu podnosząc taką maszynę wirtualną, ona jest w statusie tak, jakby była wyłączona, więc możemy zaoszczędzić rozmiar nasz dosyć sporo.
Przy dużych maszynach wirtualnych ten
jeżeli są maszyny
może być
po kilkaset gigabajtów RAMu, no to taki plik pagefile może być dosyć duży, więc możemy wykluczać takie pliki. Kolejne, może tutaj ci zapytam, czy myślisz, że jeżeli wspomniałem o tym śledzeniu zmian z punktu widzenia Hypera, czyli monitorujemy dyski, na którym są zapisane czy to na SMB, czy cluster share volume. Natomiast co się stanie, jeżeli wewnątrz maszyny wirtualnej my skasujemy jakiś plik? Czy myślisz, że hypervisor po spodem jest w stanie to zauważyć?
Nie, na pewno nie.
No ponieważ wewnątrz maszyny wirtualnej my kasujemy tylko wskaźnik do tego. do tego bloku? Otóż to, co potrafimy robić, potrafimy takie coś wykryć. Otóż porównujemy zmiany z master file table wewnątrz maszyny wirtualnej. Jeżeli widzimy, że jest różnica, że coś zostało skasowane, potrafimy te pliki pominąć.
Okej. Okay. O, ciekawe.
No i o czym przed chwilką też jakby sugerowałeś, możemy sobie wskazać, które foldery chcemy pominąć, że na przykład nie chcemy różnego rodzaju tempy, albo wręcz odwrotnie, wskazać, które foldery, które pliki chcemy wykopować.
Tak. Included, exclude, na pliki i na katalogi.
Tak. No i tutaj jeszcze ostatnia kwestia, rozwiązanie Vim jakby jest uniwersalne. To nie jest jakby tylko Hyper-V, ale do wiodących jakby tutaj rozwiązań na rynku, czyli tutaj Hyper-V, VMware, bo one są tutaj w tym kwadracie Gartnera, liderów, są tylko oba rozwiązania, więc obie technologie jak najbardziej wspieramy.
Okej, to dla mnie jest jasność. Okej, a tak chciałbym... Mówimy sobie, no okej, co możecie, ale jak to wygląda w kontekście odzyskiwania danych? Jakbyś mógł troszeczkę opowiedzieć, jak sam proces odzyskiwania danych wygląda? Bo już wiemy, jakie są możliwości, że mamy te include'y, exclude'y dla pliki, że mamy kompresję, że mamy duplikację, śledzenie zmian. No i to jest wszystko fajne, tak? No ale to jest tak jedna strona, odkłada nam się na storage, ale okej, coś się dzieje, ja chcę przywrócić te dane. Jakbyś mógł troszeczkę opowiedzieć, jak wygląda proces odzyskiwania danych.
Dobrze, więc takie dane w momencie, gdy sobie gdzieś przechowujemy, stworzenie backupu to mniej więcej chyba każdy potrafi sobie, czy skopiować jakieś pliki, to jest jakby nie jest problem odczytać dokumentację dla deweloperów i przygotować, zrobić taki backup. Natomiast to, co my jako Vim, na czym się skupiamy, to na odtwarzaniu danych, żeby jak najszybciej te dane były dostępne, bo nie wiem, czy też spotykałeś się często w rozmowach z klientami, że klienci pytają, że okej, biznes nas prosi, że chce, że teraz są takie czasy, że kluczowe numerki w biznesie to jest 24/7/365.
Dokładnie.
Więc żeby przez cały czas te zasoby były dostępne, że w razie awarii, żeby jak minimalizować czas odtwarzania.
Zazwyczaj to jest właśnie dobry case, zazwyczaj przy rozmowach z biznesem, jak mówimy, okej, 24/7, dobrze, to kosztuje tyle, to biznes mówi, to my chyba jednak 24/7 nie potrzebujemy, to zobaczmy chociaż 2-4 tylko w dni robocze.
Tak.
I już jest
zaczynamy. Albo od 8 do 19.
Tak, prawda, to już zaczynamy schodzić pomału, że już te 24/7 versus koszta. już.
No jednak tutaj są technologie, które nie musimy z tego rezygnować. I też jakby w ciekawe technologie, właśnie to mówię, ponieważ zoptymalizowane, Vim jest zoptymalizowany pod wirtualizację, więc możemy wykorzystać te fajne technologie i to wykorzystać. Mam tutaj w środowisku, jak widzicie Państwo, mam, zobacz, serwer 2012 R2,
tak.
Na którym mam Hyper-V, jakieś kilka maszyn wirtualnych sobie działa, więc ja już te maszyny zbackupowałem. Backupowanie to jest nudny proces, bo najczęściej uruchamiamy i on sobie po prostu leci.
Jakiś
scheduler leci, dlatego najczęściej, ponieważ to jest nudne, więc to zapuszczamy najczęściej w nocy, w weekendy, prawda?
Tak.
Natomiast weźmy sobie teraz taką maszynę wirtualną i to, co możemy zrobić oprócz takich klasycznych rzeczy, czyli nie wiem, otworzenie pojedynczego pliku z wewnątrz maszyny wirtualnej, jakichś plików całych maszyny, klasyczne otworzenie, to jest też ten nasz takie szybkie uruchomienie, które my nazywamy Instant VM Recovery. Więc wybierzmy sobie tę opcję. Krok pierwszy, wybieramy sobie, który punkt w czasie. Więc ja mogę sobie wybrać jakiś ostatni, mogę wybrać, sobie w tym przypadku wybiorę sobie prawie z tych 600 dni, 588 dni temu wykonałem mój backup. Wiem, że to nie jest zbyt często, ale w moim przypadku powinno to wystarczyć, bo akuratnie tą kopię potrzebuję. Ponieważ oryginalna maszyna działa, prawda? Mógłbym otworzyć do oryginalnej lokalizacji, ale to jest może też taki trochę nudny scenariusz, więc otworzymy sobie z podmienioną nazwą.
Okay.
To też zobacz, że może być wykorzystane jako środowisko testowe, czyli
rozumiem,
odtwarzamy tą samą maszynę z podmienioną nazwą.
A co z siecią?
To tutaj zobaczysz za 2-3 kroki, zobaczysz jakie są, jakie
czyli,
będą.
Czyli niekoniecznie muszę do swojej oryginalnej sieci to odtwarzać.
Nie musi być, tak, nie musi być. W pierwszym kroku wybieramy host, na który się chcemy przywracać. W tym momencie mam tylko jeden dostępny, więc sobie przechodzimy dalej, ale tutaj może być też jakiś klaster. Dowolne są tutaj opcje. Kolejne to jest lokalizacja. I tu jest pierwsza część naszego triku, naszego oszustwa, ponieważ mamy taki jakby filtr plikowy, który po prostu wstrzykujemy się pomiędzy system plikowy Hyper-V a Hyper-V. Więc tutaj podajemy ścieżkę i lokalizację, gdzie nasze Hyper-V będzie myśleć, że będzie przechowywać te odtwarzane dane.
Okej, czyli tak naprawdę symulujecie plik VHD, tak? Dla Hyper-V.
Tak, plik VHD, VHDX, czyli pliki te metadane XML-owe odtwarzamy naprawdę. Natomiast pozostałe pliki my alokujemy taki duży plik, ale wewnątrz to co robimy, przekierowujemy do naszego pliku, pliku backupu.
Okej, i to Instant VM Recovery to jest właśnie to strumieniowanie danych.
Tak, to jest to strumieniowanie. I proszę bardzo, zobacz, pytałeś o opcje sieciowe, więc w tym momencie możemy, mogę wybrać, widzę, jaka jest oryginalna maszyna wirtualna, do jakiej się była sieci podpięta. Mogę sobie w tym momencie wybrać dowolną sieć, dowolny switch, który ten host ma dostępny. Mogę też wybrać opcję disconnect, prawda? I wtedy nie jestem podpięty do sieci i mogę sobie spokojnie uruchomić. W kolejnym kroku, no, nie jest dobrze, gdy mamy dwie takie same maszynki w infrastrukturze, więc podajemy sobie nazwę. Ja to sobie skorzystam z gotowego, predefiniowanego suffixa, ale to jest pełna elastyczność. Nie wiem, czy zauważyłeś, zwróciłeś uwagę, że mam opcję wybrania ID-ka, prawda? Czyli to jest ten ID, pod jakim się...
Okej, no właśnie, bo to maszyna ma generowany, każda maszyna wirtualna ma generowany i unikalny ID, tak? I one teoretycznie nie powinny być duplikowane.
Tak, tak, więc to jest też to jedno z tych pytań, na przykład jak robimy ręcznie na Hyper-V, import maszyny, czy ten export, import maszyny wirtualnej, to się pojawia, czy ma wygenerować nowy, czy kopiować. Tutaj możemy również z tej opcji skorzystać.
Jeżeli to jest faktyczne odtworzenie maszyny, to jak najbardziej może sobie zostać UID.
Tak, nawet czasami
ten sam, no, i wręcz wskazana operacja.
Wskazana,
a
tak.
Przy kopiowaniu w środowiskach testowych już niekoniecznie.
Tak, więc możemy sobie, więc tak jak teraz, generujemy sobie nowe ID. Podajemy reason, to w celach raportowych, prawda, żeby odznaczyło, jaki jest powód naszego przywołania. Czy to są jakieś testy, czy awaria. To w zależności od wymogów. No i tu na koniec mamy jeszcze jeden checkboxik, czy maszyna ma być uruchomiona po naszym awarii. I rozpoczynamy w tym momencie proces
odtwarzania.
Odtwarzania.
I co, teraz myślisz, że co, będziemy tutaj kilka godzin teraz czekali?
Znaczy, ja no, po pierwsze wybrałem małą maszynę wirtualną, ale jeżeli sobie przełączymy się, proszę bardzo. Nie wiem, czy zauważyłeś, jeżeli zbyt długo mrugałeś okiem, to mogłeś przeoczyć ten moment, że maszyna już, ten restart już się pojawiła. Maszyna już się, no, już się uruchamia. Jeżeli zobaczysz, to już wybrałem sobie, ponieważ to w tym moje środowisko jest dosyć małe, więc wybrałem sobie maszynę już z XPEC-iem, ale to może być dowolna maszyna, która jest wspierana przez tutaj nasze środowisko w naszym hypervisorze. Widzimy, że...
Ale XP już nie jest wspierany.
No XP nie jest wspierany. Jak widziałeś, backup ja już robiłem dawno temu. Kiedy był jeszcze wspierany, backup robiłem. Więc tutaj, żeby pokazać, jak to może wyglądać. I w tym momencie, no, ile to mogło trwać? Otóż trwało tutaj, jak tutaj widzisz. Jeżeli przewiniemy, czy gdzieś tam było coś wcześniej, nic nie było. Czyli jest 1, 2, 3 sekundy. Czyli w 3 sekundy przywróciłem maszynę wirtualną. Okej, no teraz trzeba dodać czas uruchomienia systemu operacyjnego. W naszym przypadku to jest XP, ale to może być Windows,
ale
może być Linux.
Pomijmy tą kwestię, bo to jest właśnie ważna kwestia, ile czasu jestem w stanie, ile muszę poświęcić tak naprawdę na odzyskanie maszyny. Kwestia uruchomienia to już jest jakby rzecz jakby oczywista, tak? Jeżeli wcześniej maszyna wirtualna mi wstawała x czasu, to prawdopodobnie tyle samo będzie wstawała, plus pewnie troszeczkę wolniej, że to jest strumieniowanie przez sieć. No sieć nie jest tak wydajna jak storage macierzowy. Aczkolwiek dzisiejsza sieć 10 giga korowa w data center to jakby już taki wow standard się robi, więc źle na pewno to nie wypada.
Ja bym to też porównał trochę tak jak autokasko już porównywaliśmy, to też to do takiego dojazdówki, prawda? Jeżeli miałbyś do wyboru, dałbym ci tylko dwie opcje w samochodzie twoim. Albo dojazdówkę, która ma ograniczenie na przykład do 80 na godzinę, albo zestaw naprawczy. To co wybierzesz?
Dojazdówkę.
Dojazdówkę, więc tutaj też. Okej, backup jest skompresowany, zdeduplikowany, więc musimy w locie to odwrócić, przez sieć przesłać, ale maszyna nam działa. Prawda? Okay. Ten nasz biznes już nie dzwoni do nas, że klienci się skarżą, nie mogą złożyć zamówienia przez witrynę, prawda?
Jasne.
Albo
to mam wszystkie pytanie. Okej, to sobie odzyskaliśmy, ale to już jest takie docelowe produkcyjne, odzyskanie maszyny wirtualnej?
Nie,
sobie
jeszcze nie. Więc to jest to przekierowanie dalej nam działa i w tym momencie idziemy po prostu, możemy zrobić migrate to production, czyli w tle wykorzystujemy technologię storage life migration, okay, gdzie przerzucamy. Oczywiście to 2012, 2008 wykorzystamy quick migration lub też tak jak możemy wykorzystać to środowisko do testów, czyli przetestować nowy service pack, nowa integracja z nową aplikacją dla deweloperów, może jakieś...
Czyli to w zasadzie możemy sforkować tą operację na przywrócenie produkcyjne, tak, albo właśnie przetestowanie, tak, i brzydko mówiąc,
i posprzątanie, tak, ubicie. Czyli robimy teraz stop publishing, ok, zobaczmy, co się dzieje z maszyną. W tym momencie nie bawimy się nawet żadne shutdown, po prostu power off, okay, unregister i maszyna nam znika.
Jest czysto.
Jest czysto.
Okej. Okay. No dobra, to jest łatwe, fajne i przyjemne. A czy coś w ogóle można więcej z waszym rozwiązaniem zrobić dla naszych maszyn wirtualnych działających na poziomie Hyper-V?
Oczywiście. Pamiętasz, na początku tego modułu rozmawialiśmy o regule 3.2.1.0, tak się integrowało,
tak, tak,
to 0.
Tak, tak, tak.
Więc teraz jakby wdrażając to, jak myślisz, według ciebie, jaka jest najlepsza weryfikacja, czy backupy działają?
A to, co przed chwilą zrobiliśmy, to nie była weryfikacja? No, teoretycznie była, nie?
Tak, ale tutaj zobacz, że ręcznie wykonaliśmy pewne kroki, czyli ręcznie wskazaliśmy, gdzie mamy otworzyć się, ręcznie wskazaliśmy, że mamy nie podłączać się do sieci. Natomiast ten etap właśnie może być zautomatyzowany.
Okej, okay, to brzmi interesująco.
Więc możemy to zrobić w sposób taki automagiczny. Czyli tak jak tutaj widzicie Państwo na slajdzie, czyli możemy w takim wyizolowanej sieci, czyli tworzy się taka sieć wirtualna w naszej infrastrukturze, sieć prywatna. Mhm. W tej sieci możemy uruchomić jedną lub więcej maszyn wirtualnych, bo na przykład jeżeli byś chciał przetestować Exchange'a, no to Exchange potrzebuje
kilku maszyn, tak?
Kilku maszyn, kontroler domeny na przykład, prawda? Są zależności pewne pomiędzy maszynami, więc możemy je w jednym takim sandboxie uruchomić i wykonać serię testów, czy Heartbeat odpowiada, czy pingi odpowiadają, czy aplikacja działa.
To mogą być sam serwis managementowy Vima, tak?
Tak, realizuje. To jest z punktu z Vima jest to inicjowane i tutaj na przykład jakbyś w najprostszy sposób przetestował usługę pocztową Exchange'a.
Spróbował zapytać się, tak? Czy odpowiada?
Można mailem, a można na przykład to, co my robimy, spróbujemy sobie nie utrudniać sobie życia, więc najprostszą metodą według nas jest próbowanie nawiązania połączenia na port 25, telnetem, prawda?
No,
jeżeli ktoś nas pyta o poświadczenia, no to znaczy, że usługa działa. Jeżeli to jest dla nas wystarczające, ok. Jeżeli nie, można tak przygotować środowisko, skrypt jakiś, który będzie weryfikował dowolną aplikację.
Okej, okay, to ciekawe. Pokazujemy to, czy na tyle nie ma
Myślę, że sensu. Jest to dosyć proces, bo ta maszyna wstaje i później najczęściej
czeka. W zasadzie robi się to samo, co instant VM recovery, tak, plus automatyzacja.
Plus czekanie na aż system wstanie, aż aplikacje się uruchomią, no i później czekanie na pinga, okay, myślę, to no sobie to możemy.
Myślę, że pokazywanie czekania nie ma sensu. Okej, okay, mówimy sobie o maszynach wirtualnych, to jest fajne, natomiast maszyna wirtualna jest maszyną wirtualną, natomiast zazwyczaj w maszynie wirtualnym działają pewne usługi, aplikacje i tym podobne rozwiązania. I tak naprawdę nas interesuje, żeby zachować kopie zapasowe i dane działające właśnie na tych systemach, bo jeżeli nam system jakiś padnie, to backupowanie maszyny wirtualnej z brzydko mówiąc, niedziałającym serwisem, niedziałającymi danymi, to się mija troszeczkę z celem no bo to nie ma generalnie sensu, tak?
Tak.
Backupowanie niedziałającej maszyny. No i nam zależy tak naprawdę na danych, tak? W kontekście usług Microsoftowych takie kluczowe rzeczy to jest Active Directory, jest to Exchange, jest to SQL, jest to SharePoint. To są takie kluczowe, core'owe rzeczy związane tak naprawdę z usługami core'owymi infrastrukturalnymi. I jak to się ma w kontekście backupu maszyn wirtualnych? Czy coś z tym możemy zrobić?
Dobrze, więc jeszcze tutaj na tym bieżącym slajdzie mogą Państwo zobaczyć, może zobacz, że to o tą izolację, o której mówiłem, to po pierwsze wygląda to w ten sposób, że pomiędzy tą siecią wyizolowaną, a tą siecią produkcyjną jest taka malutka maszyna wirtualna, nazwijmy ją tam wirtualny lab, i ona jest niczym innym jak routerem. Po prostu ona transferuje i blokuje wyjście z sieci tej wyizolowanej do produkcji.
Okay.
Natomiast działa też jakby taka maskarda, natowanie. z sieci produkcyjnej jesteśmy w stanie się dostać się natywnymi narzędziami do wewnątrz takiej uruchomionej w takim wyizolowanym środowisku aplikacji.
Okay.
Czyli możesz używać, nie wiem, SQL Management Studio dla SQL-a, prawda, dowolnych innych natywnych aplikacji, żeby wyciągnąć te dane. Natomiast jak wszędzie, są równi i równiejsi, dla niektórych aplikacji zrobiliśmy ciut więcej. I pierwszą z takich aplikacji może być Active Directory.
Okay.
I zrobiliśmy taką serię eksplorerów dla, i tu jest nazwa aplikacji. I pierwszą z nich może być na przykład Active Directory.
Okay.
Czyli w tym przypadku mamy taki eksplorer, który z statusu wyłączonego maszyny, nie musimy jej przywracać w żaden sposób. Wybieramy sobie dowolny element Active Directory i go przywracamy.
Okej. Okay. To jest... Myślę, że to pokażemy za kilka chwil, bo tak. To jest dość ciekawe, integrujące Active Directory. No okej.
Okay. Kolejna sprawa, Exchange. Myślę, że tutaj dosyć popularna aplikacja, jeżeli chodzi o rozwiązania mailowe. I tutaj również możemy otworzyć, zejść do poziomu pojedynczego maila, pojedynczego załącznika do
i
maila.
I też nie musimy, rozumiem, odzyskiwać całej maszyny wirtualnej z Exchange, z bazą Exchange'ową.
Też nie musimy.
Okej. Okay. Mhm.
Następną aplikacją, takim eksplorerem z tej serii może być eksplorer do SharePointa, czyli backupujemy całą maszynę wirtualną z
SharePointem. SharePointem.
Baza danych może być na tym samym serwerze, może być na innym serwerze i później widzimy po prostu w tym eksplorerze dokładnie taki sam układ witryny, schemat, jak to widać, witryny, schemat, jak jest witryn, bibliotek, możemy dowolny komponent stąd
odzyskać.
Kolejna sprawa, SQL. Tutaj podobnie ze SQL-em. SQL możemy tutaj odzyskać całe bazy, jeżeli bazy posiadają logi, prawda, bo odpowiednio ta baza w trybie simple nie ma logo, ale jeżeli ustawimy tak, żeby te logi były, możemy te logi backupować i w tym momencie możemy zbierać transakcje, czyli mieć point in time recovery, czyli możemy mieć ten suwaczek, który pokazuje po prostu administratorowi, do której minuty chcemy się odzyskać, albo nawet w opcji jeszcze bardziej zaawansowanych możemy widzieć pojedyncze transakcje, czyli row inserted, row deleted, drop table, możemy zaznaczyć i przywrócić bazę
do danego stanu.
Można przywrócić. Również taki dostęp do takiego interfejsu, myślę, że to bazodanowcom się może spodobać. Poprzez weba możemy im oddelegować takie uprawnienia, żeby sobie we własnym zakresie...
Czyli poza natywnymi konsolkami to jest jeszcze dostęp webowy, do akurat dla Explorera for SQL.
Tak.
No to ciekawa opcja. Słuchaj, to pokażmy sobie te eksplorery, bo kurczę, one bardzo fajnie wyglądają, że nie muszę odzyskiwać całych maszyn. Mogę pojedyncze obiekty tak naprawdę wybierać do odzyskania w kontekście wszelkich tych usług Microsoftowych. No i chętnie bym to zobaczył.
No dobrze. To zobacz, tutaj mam całkiem przypadkiem, zbekapowałem sobie już wcześniej to moje środowisko, co już widzieliśmy przy jednym odtworzeniu. Natomiast pierwszy, bo omawialiśmy kontroler domeny, więc zanim przywrócimy jakiś komponent, to zepsujmy coś. Mhm. Po pierwsze, zobacz, mam tutaj twoje konto, sobie przygotowałem.
W moim domenie. Ukochane.
Więc zobacz, tutaj jakiś numer tobie telefonu przypisałem, to skasuję go.
Okej.
Okay. I niechcący skasuję też twój adres mailowy, czy skasowałem dwa obiekty.
Okej. Okay. Skasowałem atrybuty mojego obiektu.
Swojego, tak, atrybut wartości dwóch atrybutów.
Tak, dokładnie.
Czyli numer telefonu i adres mailowy. Okej, to jest jedno. Skasuję też jeszcze jednego z moich kolegów. Tutaj jeszcze zanim skasuję, to chciałem ci zwrócić uwagę, że tutaj Tomek jest członkiem grupy SQL Admins, ponieważ tutaj nie wszystkie, o co chodzi, nie wszystkie rozwiązania przywracając obiekty potrafią przywrócić członkostwa w grupach, więc tutaj kasuję to konto. No i teraz, co z tym fantem możemy zrobić? Otóż mogę sobie przywrócić, chociaż może to nie w ten sposób, przywrócimy sobie, tutaj mam kontroler domeny, który mam sobie tutaj na moim Hyper-V, mam kontroler domeny. I tutaj z menu kontekstowego mam opcję tutaj, chociaż ja tutaj ten backup ostatnio robiłem w kwietniu, tam myślę, że zrobimy sobie, mam dwa kontrolery domeny, po prostu sobie zrobię z innego kontrolera tobie pokażę, nie będzie żadnego tutaj problemu. To jest jakby tutaj ten wczorajszy nasz backup. Więc od razu pokazuję, w ten sposób może wyglądać przywracanie plików pojedynczych Windowsowych. Tutaj za chwilkę pojawi nam się okno do przeglądania plików backupowych, znaczy plików z wewnątrz takiej maszyny wirtualnej. Już się ten proces,
odpala.
Już się proces uruchomił, on już sobie w tle. Po prostu w tym momencie to, co się dzieje, to bierzemy pełen backup, wszystkie po drodze łączymy i wystawiamy to z naszego repozytorium do naszego backup serwera. O, tutaj w tle pod spodem mi się uruchomiło. Widzę tutaj w tym momencie, mogę sobie dowolne pliki odtworzyć.
Czyli to jest zawartość mojego systemu operacyjnego.
Tak, to jest moja zawartość systemu operacyjnego, natomiast mogę sobie tutaj też uruchomić przywracanie właśnie na Explorer do tego Active Directory. Więc w tym momencie otwieramy najważniejszy plik na kontrolerze domeny, czyli NTDS DIT.
No dokładnie, czyli cała baza Active Directory.
Tak, więc w tym momencie sobie otwieramy, montujemy te pliki. Dobrze, i w tym momencie, spójrz, po pierwsze możemy sobie przywrócić dowolne obiekty Configuration Partition.
Okej.
Więc jeżeli ktoś rozszerzy schemat i coś, jakieś specyficzne ustawienia, które na co dzień się nie zmienia, można je sobie przywrócić. Gdybyś miał DNS-a zintegrowanego z Active Directory, również te obiekty...
Rekordy
bardzo można również przywrócić. Group policy. Mhm. Nie wiem, czy zdarzyło się tobie kiedyś wdrożyć jakąś policy i później chyba coś poszło nie tak i później
Mogę nie odpowiadać na to pytanie?
Dobrze, to zrzućmy zasłonę milczenia na group policy. Natomiast mam też users and computers i w tym momencie mam tutaj te wszystkie obiekty. Już widzę, że jest też twoje konto. Mhm. Poprzez dwuklik mogę sobie podejrzeć wszystkie atrybuty, te, które sobie zdefiniowałem dla twojego konta. Mogę też porównać te atrybuty, stan backupu z produkcją.
Okay.
Czyli mam backup value, production value. Obecnie te atrybuty są puste. Mhm. Tutaj są wypełnione, mamy te dane. Możemy też sobie podejrzeć atrybuty systemowe i niezmienione. No ale nas interesują w tym momencie te dwa, więc sobie zaznaczamy te dwa, klikamy restore i to jest wszystko, cała operacja. Wszystko w tle.
Czyli nie musiałem odzyskiwać całego kontrolera domeny i robić jakichś tam dziwnych operacji.
Tak. Także w tym momencie, jeżeli sobie podejrzymy ten nasz kontroler domeny i twoje konto, to spójrz, numer telefonu i adres mailowy został przywrócony. Jeszcze tutaj Tomka Krajewskiego jeszcze nie ma, natomiast sobie go w tym momencie przywrócimy. Jeżeli bym wybrał tą opcję, no to bym od razu bez żadnego pytania przywrócił konto.
Zobaczmy.
Natomiast ja może pokażę ci zaawansowane opcje. Po pierwsze, możemy sobie wybrać, do którego kontrolera domeny chcielibyśmy odzyskać. Okay. Odpowiednie poświadczenia, które mamy, oryginalny kontener, czyli w to samo miejsce, czy w inne. Zobacz. Hasło. Możemy przywrócić hasła dla użytkowników i hasła dla komputerów.
Bardziej chyba hasze haseł.
Tak.
Ale no, dla końcowego użytkownika jest to hasło.
Z punktu widzenia użytkownika jest to hasło. Technicznie przywracamy hasze haseł, więc jest to bezpieczne. My tych haseł nie znamy. Przy czym, no, jeżeli polityka haseł na przykład jest 14-dniowa, a my przywrócimy backup i to hasło sprzed miesiąca, to po odtworzeniu takie hasło od razu będzie w statusie expired, czyli będzie wygasły, musimy to od razu wymienić. Natomiast jeżeli przywrócimy backup wczorajszy, no to możemy takie hasło również przywrócić.
Z tego, co widzę, mogę oczywiście ustawić nowe hasło, wymusić zmianę hasła przy logowaniu.
To jeszcze ta funkcja jest o tyle ciekawa, że w przypadku użytkowników, no to są ludzie, mogą sobie sami to hasło zmienić.
Tak.
Natomiast zobacz, jak to jest fajne może być w przypadku komputerów. Jeżeli chcący lub niechcący skasowałbyś kontener, gdzie jest 1000 obiektów komputerowych i żeby przywrócić, żeby nie musieć biegać po wszystkich komputerach, robić rejoin do domeny, to możemy w ten sposób przywrócić hasło i...
To samo chyba dla kont usług.
Tak, tak, tak. Także
jeżeli nie
ma
starej metody,
nie ma wtedy żadnego problemu. Konto może być uruchomione lub nie, lub takie jak było w czasie backupu. No i teraz ostatni krok, to możemy sobie wybrać dowolne atrybuty, prawda? Mamy też gotowe opcje, żeby zaznaczyć sobie wszystkie mailowe atrybuty, no ale ponieważ skasowaliśmy całe konto, prawda? Mhm. Nie mamy czego merge'ować, nie mamy czego podmieniać, to odtwarzamy wszystkie obiekty.
A mam pytanie, no jeżeli użytkownik został usunięty, przywracamy sobie ten użytkownik z backupa, co z seedem? Bo to jest dość kluczowe.
Znaczy, proces przywracania robimy tak, jak rekomendujecie, czyli tak jak to Microsoft rekomenduje. Czyli tworzymy nowy numerek USN, mhm. czyli z tym kontrolerem, którym się łączymy. Później kontrolery dzięki temu sobie synchronizują dane. Okay. Natomiast, czyli tworzymy nowy obiekt użytkownik, tak jak w tym przypadku, i wypełniamy go w pełni z starymi danymi, łącznie z seedem. Więc seed, hasło, wszystkie ustawienia, okay, członkostwa w grupach zostaną przywrócone. Więc przywróciliśmy, weryfikujemy. Tutaj tego konta jeszcze nie ma, ale po odświeżeniu widoku widać, że konto zostało przywrócone, jego tutaj członkostwo w grupach również zostało przywrócone.
Bardzo, bardzo fajne narzędzie. Jest to, myślę, że wszystkich nie będziemy pokazywali, bo rozumiem, że wszystkie eksplorery działają podobnie, czyli mamy eksplorer danej usługi i poszczególne tak. obiekty, a AD właśnie widzieliśmy, a zobaczmy na przykład SQL-a. Jak
dobrze.
To dla SQL-a?
Dobrze, więc jeśli chodzi o SQL, to mam tutaj w moim środowisku testowym maszynę z SharePointem, więc w tym momencie mógłbym wybrać opcję przywrócenia SharePointa. Mhm. Ten Explorer po prostu podmontowuje sobie wszystkie bazy SharePointowe i widzimy ten odpowiedni też status. Natomiast jeżeli wybierzemy sobie SQL Explorer do SQL-a, wybieramy OK. Najnowszy backup, ostatni raport, OK. I w tym momencie wybieraliśmy, z którego punktu się przywracamy. I w tym momencie widzimy nasze bazy. Dla baz w trybie odtwarzania Simple mam dostępne tylko po prostu odtwarzanie Rozumiem. Całych baz lub też eksportów. Natomiast dla baz, które tutaj mam w trybie Full, mam opcjonalnie
ten suwak,
o którym mówiłem, czyli mogę sobie przywrócić do konkretnego punktu w czasie, mhm. a zaznaczając ten checkboxik, możemy w tym momencie jakby zczytujemy wszystkie logi transakcyjne. One zostaną tutaj w tym miejscu wyświetlone i możemy sobie wybrać tutaj kilka sekund, tutaj, ponieważ to jest baza SharePointowa, więc zobaczymy typowe transakcje
SharePointowe.
Natomiast no, idea jest...
Oczywiście już nie odzyskuj, bo szkoda czasu.
O, proszę bardzo, mhm. w tym momencie mam takie na przykład, nie wiem, road deleted i w tym momencie jakbym kliknął restart, to byłaby pierwsza transakcja, której nie będzie w naszej
Rozumiem.
Bazie.
Czyli do tej jest po prostu...
Tak.
Odzyskiwane.
Tak.
Okej, to tak jak mówiłem, nie będziemy wszystkiego pokazywali, a jeszcze chętnie bym tylko szybko zobaczył bez odzyskiwania, jak wygląda Explorer dla Exchange'a.
Explorer dla Exchange'a.
To mnie dość intryguje.
Dobrze, o ile Exchange'a w moim środowisku testowym nie mam, mam natomiast zaimportowane backupy Exchange'a, dlatego sobie uruchomię przywracanie jakby plikowe, jakby z nie moich, czyli sobie zaimportowałem backup takiej bazy exchange'owej, więc w tym momencie ponownie, tak jak wcześniej backupy plikowe widzę, czyli plik EDB, czyli najważniejszy z bazą exchange'ową, po dwukrotnym kliknięciu możemy sobie podejrzeć wszystkie mailboxy, które w danym pliku bazy znajdują się. Więc tak jak tutaj, zobacz, mam bazę. Tutaj kolega, który wykonał te backupy, jest fanem, jak widzisz, Gwiezdnych Wojen, więc mam tutaj bazę wszystkich z Gwiezdnych Wojen. Więc
chciałbym, żeby moje tak ale wygląda. Przepraszam, tak moje action wygląda.
Tak, fajnie. Więc mogę sobie podejrzeć wpisy w kalendarz, w inboxa. Jeżeli jest jakiś załącznik, mogę podejrzeć takiego maila. Takiego maila mogę również wyeksportować do formatu MSG, PST, czy też wysłać jako załącznik, lub też wręcz wstrzyknąć z powrotem do Exchange'a.
Okej. Okay. To bardzo, bardzo fajnie wygląda. Okej. Okay. No to mnie interesuje właśnie ten temat stacji klienckich i systemów fizycznych, bo jednak no, takie systemy fizyczne, nie tylko wirtualne, serwerowe też istnieją, no, systemy klienckie też istnieją. czy coś z tym możemy zrobić, jakoś to backupować. No bo wirtualizacja wirtualizacją jest fajna, ale no...
Zostaje te kilka procent, tak.
Tak, świat się nie kończy na wirtualizacji. Niestety, bo ja jestem bardzo fanem wirtualizacji od wielu, wielu lat i chętnie bym zwirtualizował cały świat.
Więc jeżeli chodzi o środowiska niezwirtualizowane, to mamy w naszym portfolio również inny produkt. Nazywa się Vim Endpoint Backup Free. Więc jak sama nazwa wskazuje, jest to bezpłatne rozwiązanie. I w tym rozwiązaniu możesz backupować systemy operacyjne oparte o Windows. I to mogą być zarówno desktopy, czyli desktopy, laptopy, jak również to mogą być maszyny z serwerowym systemem operacyjnym.
Okay. Czyli tak naprawdę tu już jest, jak się domyślam, już raczej agentowo podejście.
Tak, to już jest takie agentowe podejście.
Z wewnątrz danego systemu operacyjnego.
Tak, z wewnątrz naszego systemu.
I to jest raczej plikowe, tak?
Tak.
Mogę się domyślać.
Jest również opcja blokowa i tutaj wygląda to w ten sposób, że architektonicznie to są jakby, to jest po prostu, tak jak powiedzieliśmy, to po zainstalowaniu jest jakby kilka usług. Usługa ta główna, backupowa, jest taka mała mikrobaza SQL-owa LocalDB Express, no która przechowuje wszystkie ustawienia. I w tym momencie, gdy wykonujemy backup, jeżeli backupujemy opcję całych dysków, całych wolumenów, można też, to w tym momencie wykonujemy backup blokowy.
Okay.
Jeżeli sobie wybierzesz opcję backupu plikowego, bo chcesz konkretny folder tylko zbackupować, to będzie to tryb plikowy.
Okej, wspomniałeś, że jest to przeznaczone dla między innymi systemów też serwerowych, które nie są maszynami wirtualnymi. I już nieważne, który tryb sobie wybiorę, na przykład wolumenowy, cały wolumen blokowo sobie backupuję, ale taki system fizyczny jest na przykład systemem z SQL-em. Co wtedy? I co z logami przede wszystkim?
Tak, dobre pytanie. Więc w tym momencie, tak jak tu zobacz na slajdzie, wygląda to tak, że w pierwszym kroku wykonujemy VSS-owy snapshot w systemie operacyjnym.
Okay.
Czyli tam dysku C, CD, prawda, pomijamy partycję systemową. W tym momencie, gdy mamy to, zabieramy dane do naszego repozytorium. To może być jakiś lokalny dysk, może być udział sieciowy lub też to samo repozytorium, które jest do środowiska wirtualnego. I tutaj jest teraz są dwie różnice, znaczy jedna różnica pomiędzy systemami desktopowymi a serwerowymi. W przypadku systemów desktopowych ten snapshot VSS-owy jest w trybie copy only.
Okay.
Czyli po zakończeniu skopiowaliśmy dane i jedziemy dalej. Natomiast w przypadku systemów serwerowych to jest full VSS.
Okay.
Czyli w ostatnim kroku jest jeszcze dodatkowy. Po udanym zabraniu wszystkich danych jest ten trzeci krok, który tutaj widzisz na slajdzie.
Okay.
I w tym kroku wykonujemy operację ścięcia logów, czyli wszystkie te truncate logów w tym momencie z Exchange'a, ze SQL'a.
Bardzo fajny mechanizm. A w przypadku systemów klienckich rozumiem, że takie repozytorium musi być jakieś podłączone, czy to po sieci, czy to dysk jakiś zewnętrzny, tak? Dobrze kombinuję?
Tak, no tak jak wspomniałem, może być to dysk, może być to, nie wiem, po USB podpięty dysk, może być jakiś NAS, który w domu sobie gdzieś uruchamiamy.
Jakiś korporacyjny NAS.
Albo jakiś korporacyjny, albo to samo repozytorium, gdzie przechowujemy backupy maszyn wirtualnych, okay. Czyli wchodząc do firmy, uruchamiając może
jedna się... Jedna rzecz mi się nasuwa, to będzie, mam nadzieję, że trochę trudne pytanie dla Ciebie, zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. System kliencki ma to do siebie, że jest używany zazwyczaj przez użytkowników faktycznie końcowych. Mamy wspólny NAS, mamy zewnętrzny jakiś storage po USB, te dane się odkładają, ale mamy taki troszeczkę niefajny trend, ransomware. Kojarzysz
tak,
temat.
Tak, tak. No już od kilku klientów zdarzyło mi się, że słyszałem, że wspominali, że dotknęło ich również ten problem, że no, kliknęli nie tam, gdzie powinni, nie sprawdzili źródła tych danych i no, niestety dane im się całe zaszyfrowały. I tutaj również...
No i w takim stanie, no niestety, okej, okay, no, mamy backup, tu na, nie daj Boże, zbiorowy. No i co? Bo
to tutaj, zobacz,
cały udział...
To w takim razie pokażę Ci tutaj. Na tym przykładzie mojego kontrolera domeny, na tym serwerze sobie zainstalowałem komponent mojego endpointa, więc tutaj widać te statystyki, prawda, jak te backupy się wykonywały, tutaj stworzenie snapshotu i tak dalej. Natomiast opcje, jakie mamy opcje ustawienia? Po pierwsze, to o czym wspominałem, mogę wykonać opcję backupu całego komputera i w tym momencie możemy też przygotować się to do pod bare metal recovery, czyli okay. odtwarzanie całej maszynki, odkorzystając z odpowiedniego ISO, który można również przygotować. Backup pojedynczych wolumenów, pojedynczych plików i te dwa pierwsze są backupami blokowymi. Natomiast, jeżeli bym wybrał tutaj lokalny storage, tak. czyli wykonuję te backupy sobie lokalnie, to tutaj to jest wyszarzona ta opcja. Ja tutaj postaram się zbliżyć tutaj tobie tą opcję. Jeżeli widzisz, zobacz, że możemy zabezpieczyć się w taki sposób, że po wykonaniu backupu na taki dysk USB możemy wysłać komendę do systemu, do Windowsa, żeby odpięła to USB. Wtedy to USB, ok, fizycznie ono będzie wpięte, ale z punktu widzenia systemu
zdetaczowane,
tak.
Okay,
i w tym momencie, jeżeli taki wpadnie nam taki CryptoLocker, to nie zaszyfruje też danych na naszych backupowych.
Czyli możemy już sobie jakiś tam scheduler ustawić, będą zawsze ejectowane na koniec i no całkiem fajne. Myślę, że nie będziemy pokazywali odzyskiwania i backupu, bo to
dosyć intuicyjne
dokładnie
jest
i pewnie działa jak większość tego typu programowania, czyli można zbackupować, odtworzyć bez żadnych tam wynalazków. Okej, mamy te kopie zapasowe, endpoint, backup and replication. Jak one są składowane w kontekście już takiego repozytorium, tak? Czy to jest full backup codziennie, różnicowy, inkrementacyjny? Jak to
wygląda to tak, że zawsze za pierwszym razem mamy full backup, to wiadomo, później wszystkie kolejne backupy są przyrostowe. Jeżeli mamy retencję, tak jak tutaj widzicie Państwo na przykład na tym, jeżeli chcemy przywrócić dane z środy, to oczywiście musimy pełen backup pobrać i dane i wszystkie po drodze inkrementale. Natomiast jeżeli na przykład polityka retencji chcemy mieć ostatnich 5 backupów, to wykonując 6 inkrementala, najstarszy inkremental będzie złączony, scalony z tym fullem, więc jest to dosyć
dynamiczne. W historii zawsze jest robiony tylko pierwszy full i koniec.
Tak, w historii pierwszy full, a później zawsze są inkrementy, więc jest to znacznie dosyć szybkie.
Okej. Myślę, że dość dużo materiału już przedstawiliśmy. I chyba na tym zakończymy ten pierwszy moduł, bo omówiliśmy sobie w zasadzie cały backup and replication w kontekście wirtualizacji, w kontekście danych aplikacyjnych, w kontekście ochrony systemów klienckich i systemów serwerowych fizycznych. Zapraszamy Ciebie teraz na drugi moduł, w którym porozmawiamy sobie o chmurze.